rok 1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj w Bydgoszczy jest z nami generał Zbigniew Nowek, były wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Polskiego Kontrwywiadu oraz Wywiadu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A w studiu Polskiego Radia PIK w Toruniu gościmy profesora Wojciecha Polaka, historyka z UMK, członka kolegium IPN oraz doktora Sławomira Sadowskiego, politologa z UKW w Bydgoszczy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panowie, na początek garść ogólnie dostępnych informacji z naszego regionu z ostatnich 2 lat. ABW domagała się wydalenia białoruskiego doktoranta UMK, nie tylko miał ponoć studiować. Atasze obrony ambasady Białorusi robił zdjęcia Centrum Szkolenia NATO w Bydgoszczy. Kolejna sprawa, rok 2014 i słowa Siergieja Kowaliowa. Wyobraźmy sobie, że Rosja zrzuca małą bombę jądrową na przykład na Bydgoszcz, co zrobi Zachód. Następny przykład. Czerwiec 2016 rok. Po internecie krąży groźba zamachu terrorystycznego w Bydgoszczy. Jeszcze jeden przykład. 2016 rok. Policja z Bydgoszczy zatrzymała Libańczyka Alego I, podejrzanego islamistę o próbę usiłowania zabójstwa na terenie Niemiec. To nasz kujawsko-pomorski region, niby daleko od wielkich konfliktów. Dzisiaj mamy mówić o bezpieczeństwie, temat jak rzeka i do tego z dziesiątkami dopływów. Zacznijmy od tego, co należy rozumieć przez bezpieczeństwo narodowe. Co to znaczy, że państwo jest bezpieczne, że my jesteśmy bezpieczni w tym państwie? Może Toruń?
No, są takie politologiczne definicje. Mówiąc zdroworozsądkowo, bezpieczeństwo to jest brak zagrożeń, ale już tak wgłębiając się z punktu widzenia, no powiedzmy, naukowego w to zagadnienie, no to są takie pojęcia jak stopień bezpieczeństwa i poczucie bezpieczeństwa. Właściwie można powiedzieć, że kraj jest bezpieczny, gdy stopień bezpieczeństwa jest wysoki, a stopień jest oceniany obiektywnie przez fachowców, przez polityków, przez specjalistów, prawda? Ale i wtedy, gdy ludzie mają subiektywnie rzecz biorąc poczucie bezpieczeństwa. Czasami ten stopień bezpieczeństwa z poczuciem bezpieczeństwa się rozbija. Wtedy to oznacza, że coś jest nie tak, prawda? Ale poczucie bezpieczeństwa to jest bardzo ważne kryterium, że obywatele danego kraju czują się w nim bezpiecznie. Pamiętajmy też, bo tutaj prowadzący nam zaczął podawać przykłady pewnego zagrożenia terrorystycznego, prawda? Ale bezpieczeństwo to nie jest tylko bezpieczeństwo dotyczące właśnie braku takich zagrożeń. Bezpieczeństwo ma różne oblicza. To jest bezpieczeństwo oczywiście przed... Znaczy, to jest brak zagrożeń militarnych czy właśnie terrorystycznych, ale także bezpieczeństwo finansowe państwa, bezpieczeństwo gospodarcze państwa, bezpieczeństwo energetyczne państwa, jakżeż niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo kulturowe, bezpieczeństwo demograficzne. Jeszcze mógłbym chyba z 10 minut wymieniać. Więc te bezpieczeństwa są bardzo różne i od ich wszystkich zależy to, czy możemy czuć się bezpiecznie, czy możemy mieć to poczucie bezpieczeństwa.
Panie doktorze?
No, wydaje się, że oprócz tego stanu bezpieczeństwa, o którym tutaj pan profesor Polak mówił, warto również zwrócić uwagę na pewien proces kształtowania bezpieczeństwa. A więc, że bezpieczeństwo nie jest czymś, co jest dane raz na zawsze i co można ustanowić dekretem czy czymkolwiek. Jest to pewien proces, w którym uczestniczą zarówno różnorodne instytucje państwowe, służby, w końcu też partycypują w tym również obywatele. A więc można patrzeć na to bezpieczeństwo dwojako, jako stan i jako pewien proces. I to są, powiedziałbym, takie chyba podstawowe teoretyczne wprowadzenia do tego naszego bezpieczeństwa. Tym bardziej, że warto również zwrócić uwagę na to, o czym mówił pan profesor, że bezpieczeństwo dzisiaj rozpostrzegane jest nie tylko w tej tak zwanej hard security, jako twarde, militarne, polityczne, ale w grę wchodzi również cały szereg aspektów, które właśnie odnoszą się do poczucia bezpieczeństwa socjalnego, finansowego i tak dalej. Więc to wydaje się, że jest to szeroka przestrzeń, chociaż pewno dzisiaj będziemy się skupiali na tym bezpieczeństwie polityczno-militarnym, no ze zrozumianych względów pewnych zmian w Europie, jakie zaistniały w ciągu ostatnich kilku lat.
Panowie, jak się wypowiadaliście, zwracaliście uwagę na kwestię państwa. Bo to jest chyba kluczowe słowo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Państwo musi być na tyle sprawne, na tyle wydolne, żeby ewentualnym zagrożeniom zapobiegać, ale też ewentualne zagrożenia wyprzedzać. Czy te minione 28 lat, właśnie pod tym kątem, to czas, który był dobrze wykorzystany, żeby to bezpieczeństwo i to siłę państwa budować na rzecz tego bezpieczeństwa? Panie generale, teraz pana wywołuję.
Myślę, że przez tak długi okres były różne okresy. Lepsze, gorsze. Myślę, że trzeba przede wszystkim, może tutaj odwołać się do konkretnych przykładów. Służby w okresie, kiedy kierowałem Urzędem Ochrony Państwa w latach 1997-2001 odnosiły bardzo duże sukcesy. Między innymi spełniły 2 z 5 warunków wejścia Polski do NATO. Mogły się pochwalić ogromnymi sukcesami kontrwywiadowczymi. I wydawało się, że po zmianie władzy należy tylko kontynuować. Oczywiście kierownictwo można wymienić na takie, do którego się ma zaufanie i z którym się chce współpracować. Natomiast służby po prostu Zbigniew Siemiątkowski zdemolował. I takich demolek w służbach było więcej, chociaż ta po prostu była stricte ideologiczna. Nie słuchał żadnych ostrzeżeń ani Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ani Zbigniewa Brzezińskiego. Po prostu w imię stricte ideologiczną powrotu starych funkcjonariuszy SB na stanowiska. Przeprowadzono pseudoreformę, bo to nie była żadna reforma. 600 młodych ludzi przeważnie wyrzucono z dnia na dzień, a ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa dawały przecież wszystkim chociażby to, że mają 6-miesięczne wypowiedzenie. No tutaj ludzie dostawali w piątek informacje, że od poniedziałku nie pracują. No, takich rzeczy w normalnym kraju robić nie wolno, więc okazało się, że lepszą osłonę z kodeksu pracy miały sprzątaczki, które były pracownikami oczywiście cywilnymi, niż oficerowie. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny po kilku latach tych ludzi przywrócił, natomiast no, duża część już zniechęciła się do służby państwowej i straciliśmy niepotrzebnie kilkuset ludzi, więc no, takich sytuacji i w armii, i w policji, i w służbach, no, można by przytoczyć wiele.
600 osób to był duży procent składu osobowego polskich służb?
To 10%.
10%.
Służby zostały zdziesiątkowane, natomiast należy brać pod uwagę, że w październiku 2001 nastąpiła zmiana władzy. Czystki nastąpiły pół roku później. No przez te pół roku wiadomo, że służby nie pracowały tak jak powinny, dlatego że wszyscy zastanawiali się, czy będą pracowali, czy nie będą pracowali. Niektórzy bardziej aktywni rozglądali się już za czymś, no bo przecież rodzinę trzeba utrzymać, samemu trzeba z czegoś żyć. No a tutaj zastosowano na absolutną dzicz, no bo zwalnianie z dnia na dzień, no to może w początkach kapitalizmu, no ale nie przy obowiązywaniu ustawy, która mówi o półrocznym wypowiedzeniu. Tym bardziej, że zwolniono oficerów mających ogromne sukcesy i z zorowymi opiniami.
Jeszcze nawiążę do czasu, kiedy był pan szefem UOP-u, bo 2001 rok, premierem jest pan Jerzy Buzek i wtedy chyba doszło do takiej głośnej sprawy wydalenia kilkunastu dyplomatów rosyjskich. Pan był wtedy chyba szefem UOP-u, tak?
To był...
O co wtedy chodziło? Bo w mediach bardzo skąpo informowano.
że to był styczeń 2000 roku. Myśmy weszli w 99 roku do NATO. To było bardzo spektakularne, dlatego że udało się udowodnić aż 12 dyplomatom. Praktycznie ogromna większość rezydentury warszawskiej została zlikwidowana. To, że prowadzili, mówiąc najbardziej obrazowo, działalność szpiegowską. To jest wydalenie w takim stylu właśnie persona non grata. To wymaga bardzo dobrego rozeznania, dlatego że zawsze druga strona może powiedzieć sprawdzam, to znaczy dyplomaci nie wyjeżdżają, zostają, liczą się z zatrzymaniem, no ale wtedy jest proces, trzeba pokazać dowody i to muszą być dowody takie, które przekonają również sąd i opinię publiczną. Tu mieliśmy do czynienia z 12 oficerami. Muszę powiedzieć, że od 90 roku do 2000 nie było w żadnym z krajów NATO takiego przypadku, a również do dzisiaj jako persona non grata nie zostało tylu wydalonych. Kilka lat po nas Amerykanie zrobili wielką akcję antyszpiegowską, ale zostało wydalonych aż 50 dyplomatów. No, oczywiście ambasada jest o wiele liczniejsza, ale tylko 4 właśnie jako persona non grata, a reszta w tak zwanym trybie dyplomatycznym.
A na czym polega działalność tych szpiegów w Polsce? Czym się interesowali? Jakie kontakty nawiązywali? Może pan o tym powiedzieć? Czy...
Znaczy, o szczegółach nie mogę mówić, natomiast mogę powiedzieć, że posługiwali się klasyką, a więc były instrukcje, były wynagrodzenia w dolarach, były skrytki, była po prostu cała taka klasyka szpiegowska, którą znamy z filmów, doprowadzona oczywiście do perfekcji.
A kto współpracował z nimi? No bo jeżeli były pieniądze, jeżeli były skrytki, to dla kogoś.
Tak, tak. No, współpracowali oczywiście obywatele polscy. O szczegółach znowu nie będę mówił, dlatego że to była bardzo skomplikowana gra. Natomiast mogę powiedzieć, że jako ciekawostkę, że później przedstawialiśmy to w kwaterze głównej NATO i wtedy do prezentacji została użyta talia kart, które do odpowiedniej muzyki z Żądła, akurat filmu Żądło, rozsypywało się i po prostu były pokazane poszczególne figury. Królem był oczywiście szef rezydentury, wymieniony z imienia, z nazwiska, stopnia, z działalności bieżącej, poprzedniej i tak dalej. No, muszę powiedzieć, że tą talię kart, tylko bardziej rozwiniętą, Amerykanie ściągnęli od nas i później po operacji w Iraku, poszukując Saddama Husajna i przedstawicieli jego reżimu, właśnie skorzystali z tego przekazu.
A czy była wtedy też próba na przykład wpływania na polskie wybory? Tak jak w Stanach Zjednoczonych ostatnio Amerykanie zarzucają to właśnie Rosjanom, że wtrącają się, że próbowali pomóc.
Nie, nie, to był jeszcze czas po prostu zdobywania informacji o bezpieczeństwie naszego kraju.
Panowie, teraz się zwracam do pana profesora i pana doktora w Toruniu. Z czego wynika, no pytanie jest być może nawet wręcz naiwne, ale z czego wynika to co czytałem na początku, te wszystkie przypadki, zdjęcia przed JFTC i tak dalej, to zainteresowanie obcych wywiadów naszym regionem. My jesteśmy na Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz, Toruń, to są miejscowości znaczące na mapie bezpieczeństwa Polski? Tak bardzo, że aż wywiady się tu pojawiają, przedstawiciele?
No, z tego, co pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, między innymi zdjęcia Centrum Szkolenia Broni Połączonych, trzeba pamiętać, że Centrum Bydgoskie NATO jest jednym z czterech w ogóle funkcjonujących w NATO, a więc obok Stavanger, jedno w Portugalii i w Stanach Zjednoczonych, więc są to miejsca bardzo znaczące, które wpływają nie tylko tak bieżąco na jakieś sytuacje w NATO, ale trzeba pamiętać, że przez te centra przechodzą setki oficerów przeszkolonych według pewnej metody, którzy później przenoszą te swoje doświadczenia na własne armie, czy też na operacje zewnętrzne prowadzone przez Sojusz Północnoatlantycki. Więc z tego punktu widzenia jest to niewątpliwie bardzo ważne. Trzeba również pamiętać, że Bydgoszcz to do niedawna była głównym i praktycznie jedynym miejscem, w którym Sojusz Północnoatlantycki sytuował swoje aktywa, że się tak wyrażę, bo to nie jest tylko centrum, to jest również i jedna z kompanii Batalionu Łączności NATO i także Centrum Eksperckiej Żandarmerii. Więc to jest cała grupa instytucji, które sytuowały Bydgoszcz jako główny ośrodek umiędzynarodowienia polskich sił zbrojnych i w konsekwencji nie bez kozery to rosyjska wypowiedź, że jakby na tą Bydgoszcz tą bombkę walnąć, to właśnie wynikało z tego, że jest to pewna specyficzna struktura połączona całym kanałem łączności wysoce wyspecjalizowanej zarówno z kwaterą główną, jak i z dowództwem do spraw transformacji w Stanach Zjednoczonych. Więc to niewątpliwie wywiady, zwłaszcza państw, które czują się w jakiś sposób zagrożone, czy mają poczucie swojego zagrożenia ze strony NATO, to muszą infiltrować tego typu struktury, bo tak samo jak my zapewne infiltrujemy różnego rodzaju miejsca z naszego punktu widzenia interesujące, tak i obce wywiady. Ciekawostką wydaje się, że jest to, że jakby Federacja Rosyjska w pewnym sensie posługiwała się chyba także wywiadem białoruskim, który być może jest pewnym niemalże wydziałem zagranicznego wywiadu Federacji Rosyjskiej, aczkolwiek pod sztandarem innego państwa, chociaż wiemy, że tutaj zależność jest bardzo silna.
Ja bym jeszcze dodał jedno spostrzeżenie, że jeśli chodzi o zagrożenie terrorystyczne, to dzisiaj granice są otwarte, prawda? Także jeżeli do Polski przyjedzie cudzoziemiec, może sobie jeździć, gdzie chcemy. Nie mamy takich obostrzeń jak Rosjanie, prawda? Którzy pilotują człowieka na każdym kroku. Tak więc Bydgoszcz, nasz region, jeżeli jest zagrożenie jakieś terrorystyczne, to jest tak samo zagrożone jak cała Polska, więc tutaj może to dotyczyć każdego regionu naszego kraju.
A nie dziwi panów, że w czasach satelitów, dronów, samolotów nagle ktoś z aparatem fotograficznym się pojawia?
Panie redaktorze, gdybyśmy tak sięgnęli...
Ja jestem laikiem, ale po prostu...
I spojrzeli na przykład na przygotowania do operacji Overlord, to okazało się, że Anglicy i Amerykanie w rejonie Dover stworzyli całą wyimaginowaną formację przygotowującą do inwazji na kontynent, a sama inwazja była w zupełnie innym miejscu, ze 250 kilometrów na zachód w Normandii. Chodziło o to, żeby stworzyć pewien pozór, więc dzisiaj... samo prześwietlenie przy pomocy wywiadu kosmicznego czy innych elektronicznych form niekoniecznie, czasami musi być po prostu zweryfikowane przez człowieka. Czy to rzeczywiście tak jest? I ja znam taką opowiastkę, nie wiem na ile ona jest prawdziwa, ale to jeszcze z dawnych czasów, kiedy to zatrzymano w Elblągu jakiegoś człowieka podejrzanego o współpracę z wywiadem Stanów Zjednoczonych, który przyjechał, żeby sfotografować na terenie jednych z koszar elbląskich jakiś nowo powstający obiekt, który Amerykanie nie mogli rozszyfrować. Okazało się, że to była po prostu łaźnia nowo budowana, a więc żaden strategiczny obiekt. Natomiast z kosmosu wyglądało to zupełnie dziwnie, więc to współczesna technika jest niewątpliwie niesłychanie rozwinięta, ale jest ona również zawodna. także przykład pustynnej burzy 91 rok, kiedy Amerykanie atakowali te wyrzutnie skudów. Później się okazało, że w pierwszym ataku zniszczono ledwie 10% tych skudów, ponieważ pozostałe to były atrapy zmyślnie zresztą skonstruowane. Więc tutaj...
Najwięcej atrap Amerykanie zbombardowali w Serbii. Serbowie umieszczali gumowe czołgi, specjalnie produkowali czołgi nadmuchiwane z gumy i z tektury i potem Amerykanie sami z przerażeniem stwierdzili, że niewiele czołgów w rzeczywistości zbombardowali, bo głównie niszczyli właśnie te tekturowe atrapy.
Chociaż z drugiej strony takie fotografowanie z zewnątrz to dosyć prymitywna metoda wywiadowcza. Nie ma się, a bardzo łatwo złapać takiego delikwenta, który gdzieś kręci się, bo przecież w koszarach istnieją też określone procedury bezpieczeństwa i nie jest to tak, że chociaż dzisiaj w wielu wypadkach być może jest to wątpliwe, biorąc pod uwagę, że w wielu obiektów wojskowych jest chronionych przez agencje ochroniarskie, a nie przez wyspecjalizowane służby. No ale to już inna historia. Też można powiedzieć, że gdybyśmy postawili sobie pytanie, na ile jesteśmy przygotowani, to w wielu wypadkach mamy jednak poważne luki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, zapewnienie bezpieczeństwa właśnie poprzez nie do końca profesjonalne działanie różnych agencji obsługujących między innymi siły zbrojne czy policję, a więc tam, gdzie wydawać by się mogło, wyspecjalizowane ogniwa nie powinny być strzeżone przez jakieś agencje zewnętrzne, komercyjne. No ale to w taki moment był w naszym, z 15 lat pewnie trwało, kiedy to rezygnowano z własnej ochrony na rzecz jakichś takich właśnie tańszych zapewne rozwiązań, bo to chyba było główne źródło.
Wspomniał pan o lukach, a ja chcę zapytać się teraz o kondycję. O kondycję armii, o kondycję służb. Jak to w tej chwili wygląda? No bo patrząc na przykład na przyjazd papieża, no rzeczywiście, no w porównaniu z tym, co się działo na Zachodzie, my byliśmy oazą spokoju. Tu nic się takiego nie wydarzyło. To, co czytałem, to też te przykłady. No to został ktoś ujęty, został ktoś zneutralizowany, tu zostało to wychwycone. No to by świadczyło, że mamy jednak specjalistów i potrafią się ci specjaliści w tej przestrzeni poruszać i wychwytywać te zagrożenia. Czy to jest takie moje naiwne spojrzenie?
Z drugiej strony, no ja bym podał przykład z ostatnich tygodni. No moim zdaniem było to jedno z największych zagrożeń bezpieczeństwa państwa po roku 1990. Sprawa awarii telewizyjnej w emitelu.
Bardzo ciekawe.
Przemawia pani premier w momencie kryzysowym, gdy opozycja blokuje mównicę sejmową i dzieją się jakieś dziwne cyrki pod Sejmem. Przemawia pani premier i okazuje się, że tylko w dwóch województwach odbiór jest jaki taki, w innych jest silnie zakłócony lub prawie, że nie, niemożliwy do oglądania. Firma Emitel, która jeśli chodzi o te kanały rządowe, dysponuje wszystkimi przekaźnikami, wieżami, całą infrastrukturą. Ta firma była firmą państwową. Ona zresztą było zastrzeżenie, że ona nie może być prywatyzowana. To zastrzeżenie zostało zdjęte w roku 2010. Wcześniej wetował je Lech Kaczyński. Potem po jego śmierci zostało to podpisane przez prezydenta Komorowskiego. Firma Emitel została sprywatyzowana. Została sprzedana. Dzisiaj nie wiadomo nawet do końca, do kogo należy, bo jej kondycja finansowa była taka, że część tej firmy została za długi przejęta przez kogo. No właśnie, do końca nie wiemy przez kogo. I to budzi ogromny niepokój. I teraz, proszę państwa, w kluczowym momencie dla bezpieczeństwa państwa okazuje się, że nie działa telewizja. I to telewizja rządowa. No nie może być, żeby państwo takie jak Polska, wielkie państwo należące do Unii Europejskiej, do NATO, powierza swoje rządowe kanały jakiejś firmie prywatnej, która nie wiadomo do kogo należy. Jeżeli dojdzie do jakiejś sytuacji kryzysowej, jakiejkolwiek, czy to będzie wojna, czy na przykład jakiegoś próba zamachu stanu czy puczu, wyłączenie telewizji przez jakieś czynniki zewnętrzne może być elementem rozgrywki. Kto wie, czy to, co się stało, nie było jakąś próbą generalną sprawdzenia, jak zareagujemy. Ja mam tylko nadzieję, bo ja nie wiem, ja nie siedzę w tym, nie mam żadnych informacji, ja mam tylko nadzieję, że po tym incydencie z Emitelem to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego od 2 miesięcy nie robi nic, jak tylko przy pomocy gromady specjalistów od elektroniki i informatyki, a także przy pomocy tradycyjnych metod przesłuchiwania i sprawdzania dokumentów bada tą sprawę, bo dla mnie to jest jeden z fundamentów bezpieczeństwa naszego kraju.
Pan profesor Porad poruszył kapitalną sprawę w ogóle przejmowania pewnych elementów bezpieczeństwa państwa przez czynniki zewnętrzne, bo to nie jest tylko Emitel, to jest także przecież przejęcie telekomunikacji polskiej już ładnych parę lat
oczywiście
temu
przez francuską
France tak. Telekom, prawda? To jest również wykupienie czy też sprzedaż całego szeregu firm zbrojeniowych. No, sprzedaż Świdnika włoskiej firmy śmigłowcowej to nic innego jak wpuszczenie lisa do kurnika, prawda? I praktycznie rzecz biorąc cały, może nie był najwyższej jakości, przemysł lotniczo-śmigłowcowy przeszedł w obce ręce i niekoniecznie oni realizują interesy polskie, a raczej swoje biznesowe w tym wypadku. Więc to jest bardzo ciekawa kwestia, w jakim zakresie, czy jesteśmy w stanie w ogóle od pewnego czasu, chyba ze 2 lata, jak trwają próby usystematyzowania przemysłu zbrojeniowego, stworzenie pewnego polskiego koncernu zbrojeniowego, ale cały szereg firm poszedł gdzieś na boki, a najbardziej zdumiewające jest jednak sprzedaż firmy śmigłowcowej. Polacy należeli do znaczących graczy na tym rynku. Dzisiaj w zasadzie jesteśmy tylko kibicami tego, co się dzieje w tym zakresie. No, obserwujemy, jak trudno jest na tym rynku wygrać coś w sposób znaczący. No, te nasze targi, jak sądzę, tu naciski różnego rodzaju lobbystów są gigantyczne, bo i pieniądze są gigantyczne. To jest jedna sprawa. Inna rzecz to w ogóle cała kwestia zakupów sprzętu wojskowego. W ubiegłym roku sfinalizowaliśmy, czy w 2015 roku, zakup 96 armatohaubic Krab. Kontrakt na prawie 5 miliardów złotych z wielką pompą odtrąbiony, ale trzeba pamiętać, że ten projekt ślimaczył się 20 lat. Działo zostało kupione, licencja 20 lat temu. Potem jedno podwozie na czołgu T-72, w końcu kupiono koreańskie. Nie wiem, czy akurat nie było bliżej podwozi do armatohaubicy. Więc to są pewne problemy, przed którymi stoją znaki zapytania. My nie mamy pełnej wiedzy, dlaczego takie decyzje były podejmowane, ale zapewne z punktu widzenia militarnego nie sprzyjają one umacnianiu naszej wojskowości.
Pan generał Nowek, też to w panu budzi niepokój, to wyprzedawanie tej infrastruktury służącej bezpieczeństwu państwa?
Znaczy, myślę, że tutaj, jeśli chodzi o Emitel, to pełna zgoda. Jeśli chodzi o spółki śmigłowcowe, to należy się cieszyć, że chociaż jest tak, że produkcja jednak jest w Polsce, i te zakłady dają miejsca pracy i rozwijają się. No, pamiętajmy, że my mamy też inne doświadczenia, takie na przykład jak Zachem, gdzie został sprzedany za nie za duże pieniądze i natychmiast zlikwidowany jako konkurencja. No, chodziło o przejęcie tylko kontraktów. I tutaj w wielu doświadczeniach transformacji, no nie wierzę, że ktoś jest kompletnym idiotą i nie wierzę, że na końcu trzeba wpisać, przypuśćmy, że to będzie paragraf 15 i produkcja pozostaje w Bydgoszczy na 10, 15, 20 lat do wyboru. Po 15 latach nie opłacałoby się Niemcom tej produkcji likwidować, a tak straciliśmy w regionie około 2500 miejsc pracy bezpośrednio. Jeszcze pośrednie. Przecież tutaj wystarczy popatrzeć, no cała ta prywatyzacja Balcerowicza, to niestety trzeba powiedzieć jasno, to jest wielka porażka. Wystarczy popatrzeć po prostu na Bydgoszcz, która była kiedyś wielkim centrum przemysłowym. W tej chwili duże zakłady zostały sprzedane tylko po to, żeby je zlikwidować. Nie po to, żeby wprowadzić nowe technologie, lepsze i tak dalej, i tak dalej. No, to jest wszędzie my tu jeszcze zbrojeniówka jakoś takoś broni. Natomiast inne dziedziny zupełnie zniknęły. No, ile zakładów mamy Makrum, Eltre, Kobre, drukarnie są po prostu rozebrane do fundamentów.
Panowie, tak? Myślałem. Panowie, jeszcze jedna kwestia, bo panowie już wspomnieliście o tej infrastrukturze medialnej. A ja chcę zapytać, czy oglądając, czytając, niepokoi panów kondycja debaty publicznej w Polsce? Czy ona wynika z naszego temperamentu, czy może jest podgrzewana przez kogoś? No, zapytam wprost, bo Rosjanie przecież od wielu lat mówią, że toczą wojnę informacyjną. Czy w tej polskiej debacie z tak ostrymi podziałami biorą udział Rosjanie?
Oczywiście, że tak. Trzeba powiedzieć, że Polska jest...
Generał Nowek.
Polska jest tutaj w ich bezpośrednim zainteresowaniu. To jest kraj, z którego utratą nigdy się nie pogodzili. A poza tym Rosjanie cały czas w psychice mają to, że Polacy jako jedyni zdobyli Moskwę i nią rządzili. Pewno już by wszyscy o tym zapomnieli, gdyby nie ustanowili swojego święta w rocznicę wygnania Polaków z Kremla, ale w ten sposób po prostu wszyscy na świecie, którzy się choć trochę interesują historią Rosji, wiedzą o tym wydarzeniu, więc Rosjanie bardzo się interesują. No, tutaj trzeba powiedzieć, że poziom naszej debaty publicznej jest tragiczny. Ja po prostu nie oglądam części programów informacyjnych, dlatego że no, nie mogę słuchać, kiedy pani redaktor czy pan redaktor, przeważnie ludzie młodzi, pytają: ten polityk powiedział, że co pan na to? I potem leci z powrotem z mikrofonem do tamtego, że ten powiedział, no zero wiedzy, zero jakiejś myśli, zero własnego przygotowania, więc no łatwo tutaj po prostu coś zakręcić. No, są tak zwane autorytety, czasami z tytułami, czasami z jakimiś byłymi funkcjami, które po prostu mącą. Nie będę tu wymieniał nazwisk, ale no czasami trzeba się zastanowić, czy to, mówiąc językiem Lenina, tylko pożyteczny idiota, czy po prostu agent wpływu.
Ja bym dodał jeszcze jedną sprawę, a mianowicie kwestię własności prasy, dzienników i tygodników. Większa część gazet polskich jest w rękach niemieckich. No, Niemcy twierdzą, że formalnie nie wpływają na działania redakcji. Ale mamy, jeżeli byśmy tak sięgnęli pamięcią przez ostatnie 20 lat, to możemy wymienić ileś tam przykładów, gdy właściciele niemieccy ingerowali wręcz w pewne sprawy redakcji. No, pamiętamy te słynne przeprosiny Kwaśniewskiego, gdy mu wytknięto kontakty z rosyjskim szpiegiem Ałganowem, prawda? No więc wtedy przepraszał wydawca, bodaj to chodziło o Dziennik Bałtycki, prawda? Jeśli dobrze pamiętam. Więc mamy prasę w rękach Springera, Bertelsmana i innych gazet. Na ile to oddziaływanie wydawców jest oddziaływaniem, nie może takim brutalnym, bezpośrednim, ale jest to pewien subtelny wpływ, no to w przypadku niektórych środków masowego przekazu, zwłaszcza tygodników, możemy się tylko domyślać. Nie jest to normalna sytuacja i zauważmy, że wiele krajów europejskich w ogóle nie dopuszcza takiej sytuacji, żeby gazety czy czasopisma były w rękach kapitału wydawców obcych. Tymczasem w Polsce stało się to regułą. Też w latach 90. też ta wariacka prywatyzacja, która wtedy następowała.
Warto podkreślić, że jeśli chodzi o wpływy zewnętrzne, o manipulowanie polską opinią publiczną, to nie jest sprawa nowa, to nie jest kwestia 20 czy 30 lat. Kiedy czytamy działania na przykład posłów rosyjskich, ale także szwedzkich, francuskich w 18 stuleciu, to wypisz, wymaluj, to wygląda tak, jak to mniej więcej dzisiaj. Może mniej delikatni często byli, ale to przekupstwo ważnych osób, nacisk na parlamentarzystów, czyli ówczesnych posłów do Sejmu. No, sytuacja dramatyczna. Powiedziałbym, że być może to w jakimś stopniu przywykliśmy do tego, że inni tutaj w naszej strukturze państwowej, społecznej mieszają i czasami część być może opinii publicznej nie widzi w tym wręcz nic złego. Chociaż na pewno, jeżeli ktoś ingeruje w wewnętrzne sprawy innego państwa, to nie po to, żeby realizować interesy tego państwa, tylko swoje po prostu. I tutaj to jest niebezpieczne zjawisko. No, Rosjanie rzeczywiście w ostatnim czasie, zwłaszcza wydaje się, że zrobili pół kroku do przodu, jeśli chodzi o manipulowanie w cyberprzestrzeni. Zupełnie nowa przestrzeń, która tak naprawdę gdzieś 15 lat jest w skali wielkiej, a ostatnie pewno 5-6 lat, kiedy to staliśmy się wręcz niewolnikami cyberprzestrzeni. Każdy, kto ma smartfona, jest niemalże nieustannie obecny w tej cyberprzestrzeni, a skala manipulacji, skala oddziaływań na jest gigantyczna, wręcz są wypracowane całe systemy, jak oddziaływać na opinię publiczną, wręcz docierając do jednostkowych, indywidualnych odbiorców. Także to jest duże niebezpieczeństwo i wydaje się, że olbrzymia przestrzeń, którą trzeba będzie poważnie zagospodarować z punktu widzenia bezpieczeństwa. Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, gdzie nie ma granic, nie ma w zasadzie niczego z punktu widzenia takiej tradycyjnie rozumianej obronności. No więc tutaj myślę, że ogromne pole do popisów dla służb. Zresztą parę, pamiętam, z panem generałem dyskutowaliśmy też chyba w momencie, kiedy uchwalano tą ustawę dotyczącą właśnie i terroryzmu, i właśnie tych dodatkowych instrumentarium dla służb w internecie i dostrzegaliśmy ten problem, że ten nieco histeryczny krzyk, że oto będzie jakieś ograniczenie wolności w internecie, ale trzeba pamiętać, że pomiędzy w bezpieczeństwie jest tak, że z jednej strony to jest nieustanna rywalizacja pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem. Chcąc być bardziej bezpiecznym, czasami trzeba ciut ograniczyć wolność, prawda? A nadmierne otwieranie się prowadzi po prostu do tego, że inni wjeżdżają tutaj ze swoimi interesami jak po swoje.
Panie generale, a jak pan ocenia polskie służby i działanie polskich służb w tej chwili właśnie przeciwko tym cyberzagrożeniom?
Ja myślę, że jeszcze warto by tutaj do ciekawych głosów, które usłyszeliśmy z Torunia, dodać jedną rzecz, że popsute są standardy bezpieczeństwa i to bardzo daleko, dlatego że my zajmujemy się już tymi narzędziami, które mają służyć. A najważniejsze, co jest w ogóle pomijane w dyskusjach politycznych, to jest zepsucie standardów. Przecież my jako NATO, jako Unia powinniśmy dbać o bezpieczeństwo. I jaką mamy sytuację? Kanclerz Niemiec, Schröder, natychmiast po zakończeniu swojej misji kanclerskiej przechodzi do Gazpromu na stanowisko bardzo sowicie wynagradzane. Przecież on musiał zostać pozyskany do tej roli
wcześniej,
dużo wcześniej. I to, że ktoś się zachowuje poniżej krytyki, nie ma żadnych standardów, nie ma żadnych zasad, można przyjąć. Ale to, że to jest akceptowane, to, że pani kanclerz Merkel z nim rozmawia, to, że inni politycy z nim rozmawiają, to, że on jest cały czas wielkim graczem, jest przyjmowany na salonach, jest uważany jak autorytet, to ja uważam, że to jest skandal. Po prostu z takim śmieciem nikt nie powinien rozmawiać, nikt nie powinien mu podać ręki, a projekt, który on w sposób, no trzeba powiedzieć, korupcyjny realizuje, powinien być zablokowany. Tym bardziej, ale co się okazuje? No Niemcy, nasz najbliższy, najważniejszy sojusznik w NATO, w Europie, realizują ten projekt. I przecież mamy całe bezpieczeństwo energetyczne. Jak bezpieczeństwo energetyczne jest realizowane? Jeśli chodzi o inne zasady, to Polska jest non-stop rozliczana. Widzimy jakiś tutaj obłęd pana Timmermansa, ale to tylko obowiązuje w stosunku do Polski. Niemcy, którzy łamią zasady bezpieczeństwa energetycznego naszej wspólnoty, tym samym osłabiają również spójność NATO, w żaden sposób nie są rozliczani. No, dlaczego w ogóle zgodzono się na nitkę po dnie Bałtyku? Nie mówiąc o zagrożeniu ekologicznym. Gdyby ta sama mówienie, że no Białoruś, Ukraina to są niepewne kraje, no dobrze, no można było puścić przez od razu z Rosji, przez Estonię, Łotwę, Litwę do Polski i dalej do Niemiec. Byłoby to drogą lądową, 10 razy taniej, no tylko nie byłoby możliwe zrealizowania jednego i rzeczy. Szantażu energetycznego wobec Polski i krajów nadbałtyckich. Bo innego uzasadnienia nie ma. Teraz druga nitka. No, ja wiem, no wtedy będzie już można zablokować Ukrainę, wtedy będzie można zablokować Białoruś, wtedy będzie można odciąć Polskę. Zobaczmy, jak to działa. Przecież rurociąg, przyjaźń, jego odnoga kilkukilometrowa na Litwę popsuła się. Ile lat mija? 20? Jest nie do naprawienia. Kawałek rurociągu jest nie do naprawienia. Czy Unia działa w tej sprawie, żeby zapewnić normalne, tańsze dostawy? Nie. Więc może jaki sobie poradziły, ale to pokazuje po prostu, jak zachowują się państwa natowskie. Dbają tylko o własny interes. No teraz przekazanie całości wewnętrznego gazociągu Opal w Niemczech do dyspozycji Gazpromu. Unia Europejska wyraża zgodę. A jak można wyrazić zgodę, skoro są przepisy antymonopolowe, które zakazują czegoś takiego wprost? Nikt nie może mieć więcej niż 50%. Oprócz nie dotyczy to niemieckiego rurociągu, który przekazujemy Rosjanom. No, rozumiem, gdyby był przekazany Francuzom, Polakom, komukolwiek, no ale przekazujemy komuś spoza naszego bloku, który posługuje się bronią gazową wprost. No i tu jest po prostu wielki problem, bo my możemy walczyć na jakichś takich odcinkach zagrożeń mniejszych, ale są zagrożenia globalne. I to jest prawdziwe zagrożenie. No, przede wszystkim no, brak jakichkolwiek zasad. No, przepraszam, no, nikt nie nigdy traktatów z Schengen nie uchylił. No, pani kanclerz mówi, że trzeba wpuszczać uchodźców i zmusza się mniejsze kraje do tego, żeby przepuszczały uchodźców, a niemiecka Straż Graniczna przepuszcza ich bez jakiejkolwiek kontroli. Teraz nikt nie wie, ilu tam jest uchodźców rzeczywistych, ilu terrorystów. w ogóle nie wiadomo, kto przyjechał, bo oni spalili często dokumenty lub wyrzucili i tak dalej. Więc zagrożenia są zupełnie inne. Tu nie tylko służby. Ja przepraszam, że tu odszedłem od pytania, ale to nie jest kwestia służb. To jest kwestia po prostu taka, że w naszym bloku nie przestrzega się prawa. I niestety wielcy mogą więcej i oni nie przestrzegają prawa, oni nie są za to rozliczani. I zepsucie tych standardów prowadzi do bezpośredniego naruszenia bezpieczeństwa. Przy imigrantach mamy wprost, tą część terrorystów to właśnie imigranci ostatniego rzutu.
A wywiad niemiecki, kontrwywiad uprzedzał przecież, ostrzegał nawet.
Tak, no i nie jest słuchany. Natomiast też trzeba popatrzeć, że następnie widząc takie podejście kanclerza, do szefowie służb po prostu zachowują w Niemczech polityczną poprawność, nie wypowiadają się. No już nie mówię o skandalicznym zachowaniu policji, która no, tuszuje przestępstwa imigrantów w imię politycznej poprawności.
No i dziennikarze niemieccy, którzy śpiewają chórę, można powiedzieć.
Panowie, widzę, że poruszyłem temat, o którym byśmy mogli dyskutować przez wiele, wiele godzin, ale nasz czas już się kończy. 2 minuty do godziny 22. W takim razie postawmy tutaj kropkę. Państwa i moim gościem dzisiaj był w Bydgoszczy generał Zbigniew Nowek, były wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i szef Urzędu Ochrony Państwa i szef Agencji Wywiadu, a w Toruniu profesor Wojciech Polak, historyk z UMK, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i dr Sławomir Sadowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dziękuję i dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc.